Gdybyśmy używali AI, pewnie nie brzmiałoby tak zakatarzone jak ja teraz, ale zostawiając je na chwilę, a skupiając się na specjalnym odcinku, w którym chcielibyśmy wrócić na chwilę do najbardziej słuchanych przez Was odcinków poświęconych AI, mamy dwa i nie zawahamy się ich użyć. Pierwszy dotyczy tego, czy AI jest jedna, czy jest ich kilka, a kolejny tego, jak wiele AI nosimy chociażby tu jako zegarek, albo tu czasami w uszach jako słuchawki. Jak to wygląda? Posłuchajcie mojej rozmowy z Bartkiem Puckiem.
Jeżeli chodzi o temat tego, kogo mieć na pokładzie, to dzisiaj temat związany ze sztuczną inteligencją i wdrażaniem produktów opartych o sztuczną inteligencję, to jest, tak jak mówię, wśród zarządzających ma bardzo wysoką atencję. Bardzo wysoką. I my, jak rozmawiamy w ramach takiego programu, my go nazywamy Starter Packiem, gdzie to jest w zasadzie, jak rozpocząć pracę wokół sztucznej inteligencji w firmach dla zarządzających czy liderów i liderek w organizacjach. Więc pierwszy krok to jest stworzenie pewnego rodzaju świadomości o tym, co się da, a czego się nie da. Czyli dzisiaj temat związany ze sztuczną inteligencją jest bardzo mocno napompowany.
Choć myślę, że właśnie, że wszystkim się wydaje, że wszystko się da.
Tak, dokładnie tak. I tam dochodzi do bardzo wielu skrótów myślowych. Mm-hmm. I te skróty myślowe powodują później błędne decyzje.
Czyli jest to obalanie mitów, o których mówiłeś.
Dokładnie tak. I generalnie w ramach tego mówimy sobie, to jest możliwe. Ja zresztą bardzo skrupulatnie mapuję wszystkie realne biznesowe use case'y i takie case study wdrożane w firmach. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy, takich naprawdę spodziewałem na różne kategorie, różne rozwiązania i dla klientów, i wewnątrzfirmowe, i optymalizacyjne, i inwestycyjne, i tak dalej. I mam tam zebrane na dzień dzisiejszy takie około 1300 z ostatnich, tam nie wiem, 2-3 lat, które autentycznie robią różnicę w różnych branżach. Czyli ty przychodzisz, mówisz, jaka jest branża, ja patrzę, w zasadzie to jest tam 150 use case'ów, które jest możliwe do zrealizowania, i tak dalej. I one przynoszą efekt, tak? Czyli to nie jest na zasadzie,
Obietnica,
to jest moda i tak dalej, tylko jest realny efekt, można tego typu rzeczy stosować. Drugi obszar, drugi krok, który się wtedy dzieje, to jest zazwyczaj taki proces wokół odkrywania tych potrzeb, czyli identyfikacji istniejących procesów w firmie albo potrzeb klienta, w których jeżeli dzisiaj zastosujemy te rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją, to dojdzie do poprawy tego procesu. Czyli lepsze odpowiadanie na problemy klientów czy problemy wewnętrzne, tak, związane z optymalizacją kosztów albo generowaniem przychodów, albo lepszym rozumieniem klientów i tak dalej. Są modele behawioralne na przykład, które pozwalają lepiej rozumieć tego, jak klienci się mogą zachować w przyszłości, czyli z możliwością jeszcze predykcyjną na przykład w tym czasie. I to nie jest przypadek, że dzisiaj firmy, które jakby są liderami w zakresie adopcji rozwiązań sztucznej inteligencji, to są najczęściej firmy w obszarze retail, w obszarze produkcji między innymi. I to są zazwyczaj średnie i duże firmy. Dlatego, że ten tak zwany upside, czyli korzyść z wykorzystania sztucznej inteligencji będzie największa, jednocześnie bardzo szybko widoczna.
Właśnie o to chciałem zapytać, nie? Że pewnie to działa w ten sposób, że na pewnej skali, którą mają te biznesy, o których wspomniałeś, od razu widać, czy działa, czy nie.
No to jest od razu. To, wiesz, my mieliśmy takie przypadki, że 6 tygodni i po prostu nie można uwierzyć, co się wydarzyło przez 6 tygodni.
Choć nawiązując też i do liczby AI, i do modeli, z których trzeba skorzystać, jak patrzę na ten raport, który przygotowaliście także dla liderów, to on dotyka właściwie każdej dziedziny robienia biznesu, bo to jest i management, i marketing, i sprzedaż, i software engineering, i HR, o którym mówiliśmy, i rozwój produktu, i administracja, i legal, i customer support. Właściwie brakuje mi już jakiegokolwiek obszaru, który można by było tutaj dorzucić. To jest tak, że firmy dzisiaj przychodzą, mówią, dajcie mi któreś AI, które w poszczególnych częściach mojego biznesu rozwiąże problemy?
Tak,
czy jest jedno dla całej firmy?
Nie mam. To znaczy, odpowiedź brzmi, chyba to zależy, bo często da się na przykład wdrożyć takie AI companion dla całej firmy, tak? Czyli w poszczególnych. Ale jeżeli zaczynasz schodzić w szczegóły, to potrzeby na przykład obszaru HR-owego, a obszaru, nie wiem, produktowego, a obszaru engineering będą różne. Tak? I wiesz, nasze podejście, czy moje myślenie o tym jest następujące, że z jednej strony kwestia pierwsza to jest zrozumienie tego, co jest możliwe, czyli musisz zrozumieć, o co chodzi z tym AI tak naprawdę. Drugi, musisz zrozumieć, jaki możesz mieć impact taki biznesowy, czy kliencki, czy wewnątrzfirmowy, optymalizacyjny. Do tego ci dochodzą jeszcze dodatkowe zmienne związane z prywatnością, legalnością, znaczy w ogóle całym obszarem legal, etycznym, implikacjami i tak dalej. Tutaj właśnie właściwie jedną gwiazdką, mianowicie największym problemem dzisiaj w tym obszarze nie jest coś, czy da się zrobić, czy nie da się zrobić, tylko to, że działy prawne w wielu organizacjach blokują, ponieważ boją się zrobić, ponieważ do tej pory tego nie robiły.
No tak.
Czyli nie ma przeciwwskazań prawnych na to, żeby coś zrobić, ale ponieważ nie ma jeszcze wiedzy na rynku, jak to robić, znaczy nie ma, w sensie są kancelarie w Polsce, które potrafią to robić, nie wiem, pracujemy z takimi, jest fajnie i generalnie rzecz biorąc ta świadomość rośnie, ale w wielu działach prawnych, jak przychodzi do tematu AI, to tam się pojawia pod tytułem nie korzystajcie z AI, bo ChatGPT to bierze wam dane. I tutaj musisz wtedy odpakowywać wszystko i tak dalej, i tak dalej. I kolejna zmienna to jest w obszarze edukacji i programów takich treningowych. No i jeżeli my na przykład, nie wiem, tam pracujemy z klientami i mamy taką sytuację, w której do zaadresowania są również potrzeby edukacyjne czy treningowe, no to mamy do czynienia z dwoma rodzajami procesów. Pierwsze to są, bym powiedział, takie generyczne szkolenia, które dzisiaj są popularne, takie na szybko, czyli tam szkolenie z promptowania i tak dalej, no ale bardzo często to jest tak, że później nie ma gdzie wykorzystać tych umiejętności oraz jakość większości tych szkoleń jest mocno wątpliwa. Tak? To znaczy większość tych szkoleń jest zrobione po to, żeby zarobić na popularności tych szkoleń, tak? A nie na tym, że autentycznie jesteś to w stanie później jako pracownik wykorzystać w pracy i zwiększy twoją produktywność. Ale jeżeli bierzesz informację, że dzisiaj 9 na 10 deweloperów korzysta w jakiś sposób z AI, w niektórych firmach 40% kodów jest wygenerowane za pomocą AI, to na przykład programy, dobre programy dotyczące zwiększenia produktywności za pomocą AI w firmach ogólnie dla pracowników lub na przykład programy pozwalające wdrażać i edukować pracowników w obszarze product engineering, skorzystania z tego typu narzędzi, to są bardzo dobre rozwiązania. No i wtedy możemy mamy do czynienia z tym drugim procesem, czyli na przykład przygotowywaniem takich programów edukacyjnych, które są szyte customowo dla danej firmy, ponieważ różne obszary wymagają różnego rodzaju potrzeb, czyli inaczej możesz edukować, nie wiem, HR w przypadku wykorzystania sztucznej inteligencji, a inaczej na przykład twój zespół engineering. Nie?
Wracając do tego rozczłonkowania firmy na różne działy, czy administracja, HR, product development, legal, customer support i tak dalej. Firma ma jedno AI, ale każdy z działów ma inny model, który karmi innymi danymi i wtedy to spływa do jakiegoś jednego lejka? Jak to działa?
No różne modele, nie? Czyli tam centrum danych może być jakaś wspólna, no ale każda firma ma swoje rozwiązania, tak? Czy dzisiaj, czyli to nie funkcjonuje w próżni. Jesteś w HR-ze, masz jakieś rozwiązania, z których dzisiaj korzystasz. Jesteś w sprzedaży, masz swojego CRM-a, prawda? I tak dalej, i tak dalej. I teraz idea jest taka, że zbudowanie tego stosu technologicznego wokół AI jest bardzo ważne. Czyli z jednej strony to może być jakiś rodzaj, nie wiem, w cudzysłowie hurtowy danych, czyli w której te informacje są. No i oczywiście zbudowania tej warstwy takiej technologicznej, gdzie trenuje się te modele w zależności od potrzeb, pracuje się na nimi, żeby one były dokładniejsze, żeby nie miały tych przysłowiowych, nie przysłowiowych, dosłownych halucynacji, no tak. Tak? I tak dalej, i tak dalej, czyli żeby były dobre jakościowo. I teraz ciekawostka, ponieważ to jest rzecz ważna, a bardzo często niedoceniana albo zbyt rzadko się o niej mówi. W przypadku pracy nad sztuczną inteligencją praca multiplayer jest bardzo ważna. Wiele firm jest przyzwyczajonych do pracy nad produktami, cloud może być tego typu też przykładem z punktu widzenia technologicznego, że my sobie to wszystko zrobimy sami. Mhm. Nie? Ale ostatnio było ogłoszenie Netflixa, który szuka ML Engineer, czyli osoby machine learning engineer, tworzącej rozwiązania technologiczne w obszarze uczenia maszynowego i tak dalej, i tak dalej. Wynagrodzenie proponowane od 500 000 do 900 000 dolarów rocznie. Tam plus bonusy. Mhm. No i teraz wyobraźmy sobie, że szukamy takich ludzi do pracy, chcemy zespół ML Engineer stworzyć. Będzie to szalenie kosztowne. Więc i być może nie jest to nasz core biznes. Więc wtedy idziesz na przykład, możesz iść do zewnętrznej firmy po to, żeby tą współpracę zrobić. Możesz powiedzieć, zatrudnić jedną, dwie takie osoby, albo możesz korzystać z gotowych rozwiązań, które już są na rynku, pod warunkiem oczywiście, że jakieś tam kompetencje w trenowaniu tych modeli będziesz posiadać. A teraz, jeżeli jednocześnie masz rozwiązania, nie wiem, tu korzystasz z modeli Microsoftu, tu OpenAI, tu Amazonu, tu Google'a, tak? I nagle się okazuje, że potrzebujesz różnego rodzaju kompetencji i różnego rodzaju partnerstw. Mm. I nagle się okazuje, że ilość podmiotów, z którymi pracujesz jednocześnie, w tym nie jest już pod tytułem to jest twój dział tam, wiesz, programistów, którzy ci zrobią wszystko, tylko nagle się okazuje, że to wymaga trybu multiplayer, tak? Czyli grania z wieloma graczami jednocześnie. I to, tutaj są dwa aspekty. Pierwszy to jest aspekt kulturowy, My w firmach bardzo często nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby robić rzeczy multiplayer. Ja zawsze jest single player, czyli moja firma musi wygrać, a reszta musi przegrać. Tak? Więc to jest aspekt kulturowy bardzo ważny i dlatego ja się z jednej strony cieszę, z drugiej strony, bo ponieważ to jest dobra rzecz, a z drugiej strony wiele firm nie będzie potrafiło sobie poradzić w trakcie tej transformacji związanej ze sztuczną inteligencją, ponieważ nie będzie potrafiła grać zespołowo.
Okay, czyli w tym mentalu oni nie dadzą rady.
Dokładnie tak.
Umówmy się, że to będzie krótka i najbardziej dynamiczna reklama, jaką znacie. W przerwie między jednym a drugim odcinkiem o AI w Technologicznie. Jeżeli Was to interesuje, niezależnie od tego, czy jedna, czy wiele AI i chcielibyście zobaczyć, jak zmienia się ten świat, jak wiele naprawdę ciekawych newsów związanych z AI pojawia się tydzień w tydzień, to polecamy się w specjalnym wydaniu specjalnego formatu AI in Brief. Tylko 3 minuty, tylko AI-owe najważniejsze newsy. Polecamy się na kanale Jarosław Kuźniar Podcast. A teraz wracamy do Technologicznie.
Ten moment, w którym tak mi się wydawało, że to jest to, co może nie jest przełomowe, ale to, co jest zmianą, to to, że do tej pory traktowaliśmy te wszystkie gadżety, które nas przenosiły do jakiegoś wirtualnego świata, trochę jako entertainment, szeroko pojęty, jakąś rozrywkę. Ale dzisiaj, kiedy patrzymy sobie po rozwoju software'u, gdzie mówimy wprost, wykorzystaj AI-a w pracy, bo to ułatwi ci to i to i to, to przyspieszy ci to i to i to. I teraz myślę sobie, że połączenie tych światów, czyli ja zakładam te, albo wykorzystuję, bo to nie zawsze muszę zakładać, te nowe urządzenia z nowym software'em, ale w pracy, a nie po to, żeby zagrać, zmienia trochę postać rzeczy i kontekst.
No, to optymistyczne, nie? No bo zobacz, z drugiej strony, niezależnie od tego, gdzie to miałeś, to gdzie jak wchodziły maszyny do pisania, to miałeś ten problem, kalkulatory miałeś ten problem, pierwsze komputery miałeś ten problem, pierwsze telefony miałeś ten problem, gry na komputery też miałeś ten problem i zawsze były te osoby, które tam mówiły, że a po co, a że do czego i tak dalej, a że do pracy się nie nadaje. To samo było z komputerami, nie? W sensie były pierwsze case'y po tym, a po co ci komputer w domu, jak to tylko do pracy, czyli w odwrotną stronę, tak? Później masowe na przykład adopcja tych komputerów w biurach, a po co, skoro to tylko i wyłącznie dla skomplikowanych obliczeń i tak dalej, i tak dalej. Więc tego typu trendy, czy tego typu argumenty i takie obiekcje zawsze się będą pojawiać w zakresie tego postępu technologicznego. To nie jest tak, że powinniśmy brać wszystko z dobrodziejstwem inwentarza, bo część z tych technologii, o czym już rozmawialiśmy, może mieć wpływ negatywny, ale chodzi o to, żeby sobie zrozumieć, jak wygląda dzisiaj ten obszar. Tak? Z jednej strony to jest ten obszar tak zwanego tej wirtualnej rzeczywistości, czyli virtual reality. No to jest obszar, który jest, bym powiedział, bardziej niszowy z punktu widzenia skali, w sensie ilości urządzeń, głównie właśnie gaming, głównie rozrywka, głównie przebywanie w jakiejś przestrzeni czy spotykanie się na przykład z innymi ludźmi. Jest ten obszar augmented reality, czyli nakładania jakiegoś rodzaju rzeczywistości cyfrowej na naszą rzeczywistość. No i oczywiście to jest spięte w taką klamrę, która się nazywa mixed reality, a i w ramach tego mixed reality mamy do czynienia z obiema tymi elementami. Tak? I akurat to urządzenie Apple'a, ten Vision, bardzo dobrze pokazuje, jak ta idea mixed reality może wyglądać. No i zobaczymy, jak urządzenie trafi do takiego szerszego dostępu konsumenckiego w przyszłym roku, w jaki sposób będzie to realizować, no bo wydaje się, że koncepcja tego jest bardzo ciekawa. No i oczywiście mówimy o później takich pojedynczych urządzeniach, które już są bardziej specyficzne, tak jak właśnie okulary do augmented reality, gdzie możemy jednocześnie dzisiaj, czyli ten nacisk, który na pewno kładą firmy, to jest wdrażanie tych rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję bezpośrednio do tych urządzeń. Dlatego, że nasz telefon, jak ktoś korzysta z Siri, to wiele rzeczy można powiedzieć o tym rozwiązaniu, no ale niekoniecznie, że to jest inteligencja. Natomiast nowe modele sztucznej inteligencji, które na pewno zobaczymy w urządzeniach Apple'owych, czy już widzimy w urządzeniach Androidowych, czy Google, czy właśnie OpenAI, czy inne rozwiązania, czy Microsoft przede wszystkim również, to widać, jak dużą zmianę jakościową niesie to ze sobą. No bo dzisiaj możesz zapytać tą przysłowiową Siri, tam widzę przed sobą, nie wiem, tam rurę pod zlewem, co ja mam z tym zrobić? No i w dobrym, ale to bardzo dobrym przypadku być może dostaniesz listę 10 linków, żeby sobie sprawdzić.
Na końcu telefon do hydraulika.
Tak, podczas gdy w przypadku takich okularów, czy w przypadku nawet zrobienia zdjęcia telefonem i wrzucenia tego, dajmy na to, do ChatGPT, otrzymasz odpowiedź, tak? W sensie, to jest, nie wiem, kolanko takie, to wymaga klucza najprawdopodobniej takiego, wymiana powinna wyglądać tak. Tu jest ewentualnie instrukcja, którą mogę dla ciebie wygenerować, ale jeżeli instrukcja jest niewystarczająca, to nie wiem, wygeneruję ci obrazek, a jeśli obrazek nie jest wystarczający, to tu masz linka na przykład do filmu, gdzie możesz to zobaczyć. Tak? Być może w przyszłości to nawet będzie tak, że będzie ci w stanie wygenerować jakiś krótki filmik na podstawie wcześniej dostarczonych danych.
Czyli to jest coś takiego, co z uwagi właśnie na dynamiczny rozwój software'u będzie bliższe ciału i będzie bardziej zrozumiałe, nie będzie tych barier, które do tej pory były, żeby w to wejść, tak? To nie będzie raczej funny world, gdzie idziemy się pobawić i później zdejmujemy te okulary i tak naprawdę trzymamy się kurczowo rzeczywistości, tylko to będzie tak zsynchronizowane, że będzie większy sens bycia w tym świecie, tak? Żeby właśnie być może rozmawiać z tymi naszymi asystentami, o których dzisiaj wyprodukował każda firma swojego, ale w zupełnie nowym wydaniu.
No to jest przeplatanie się, tak? Oczywiście kwestia jest zawsze tego, czy masz za każdym razem dostęp do tych rozwiązań, tak? Czyli czy nosisz ten zegarek na ręku, czy korzystasz z tego telefonu, komputera i tak dalej, i tak dalej. No bo zaczynają się już również i prace, i pierwsze takie projekty, które są malutkimi urządzeniami, które nie mają nic w sobie poza tym AI-em, poza tym modelem i podłączeniem do internetu po to, żeby dokonywać jakichś tam interakcji, bo takie prace też się pojawiają, tak? I wiesz, czy każdy będzie miał przypinkę na swoim ubraniu w stylu, nie wiem, tam Star Treka, do której tam sobie gadasz i ona tam coś robi dla ciebie w międzyczasie i tak dalej? Nie mam zielonego pojęcia.
Być może natomiast... każdy nie, ale rozumiem, że łatwość posiadania czegoś takiego będzie o wiele większa niż dziś.
Tak, ze względu na ten postęp w zakresie rozwoju tego hardware'u oraz tych modeli sztucznej inteligencji, tak? I raczej, wiesz, dzisiaj może się to zacząć od tych telefonów, które już masz w ręku, czy tego zegarka, który masz w ręku. No i pozostaje oczywiście pytanie, jak wiele z tych rzeczy będą działały również bez takiego dostępu szerokiego do internetu, tak? No bo już dzisiaj masz do czynienia, i sztuczna inteligencja czy nie, masz aplikację na przykład na swoim komputerze, które na przykład bez Notion może być tego typu przykładem, które bardzo słabo sobie radzą, jeżeli nie masz podłączenia do internetu, tak? No i być może jedynym sposobem wtedy na ucieczkę od tych rozwiązań jest nieposiadanie tych urządzeń, czy nieposiadanie tego dostępu, bo wtedy jesteś tak naprawdę odcięty od tego, no ale z drugiej strony, jak sobie popatrzysz, ile rzeczy ci mogą te urządzenia usprawnić, pomóc, dać dostęp do jakichś tematów, no to pytanie jest takie, czy generalnie rzecz biorąc ta ucieczka będzie miała sens.